Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Ewangelie według świętego Łukasza są bardzo dynamiczne. One ukazują Jezusa w działaniu. I szczególnie podobają mi się te fragmenty, kiedy apostoł, ktoś powie może przypadkowo, ale na pewno w Ewangeliach przypadków nie ma, ukazuje Jezusa najpierw w takich sytuacjach jak tutaj, a więc jest na górze i całą noc się modli i następnie pokazuje go w konkretnym działaniu, a więc wybiera 12 uczniów na swoich apostołów, następnie zderza się z wielkim tłumem ludzi i od razu oddaje się pracy. A więc popatrzcie, Jezus po całej nocy na modlitwie, a więc bez chwili wypoczynku, natychmiast przechodzi do działania. I to jest, myślę, dla nas wszystkich taka bardzo konkretna wskazówka na wiele spraw, które dotyczy nas samych i naszego życia. Przede wszystkim wielki błąd, jaki popełniamy na różnych etapach naszego życia, to mówimy sobie, czy wręcz wmawiamy, że nie mam czasu na modlitwę, bo muszę wypocząć, bo muszę zrobić coś tam jeszcze. Milion powodów, dla których się nie modlimy. I zawsze to się kończy dla nas fatalnie, bo kiedy działanie zaczyna być podejmowane bez uprzedniego oddania tego działania Bogu, bez tak zwanego omodlenia, to ono nigdy nie wyda dobrych owoców. To jest bardzo istotne, abyśmy zrozumieli, że jeśli chcemy podejmować cokolwiek w naszym życiu, to jeśli to ma wydać dobre owoce, zawsze musi być najpierw uzgodnione z Bogiem. Musi Mu to zostać zawierzone. Możemy przyjrzeć się często naszemu życiu. Dlaczego tak wielu z nas przychodzi do Pana Boga i później mówi: Panie Boże, to nie wygląda tak, jak miało wyglądać. Już dawno powinno być coś, a tego nie ma. Ciężko pracuję, owoce są mizerne, staram się, nic z tego nie wychodzi. Pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, to jest to, czy się modliłem w tych sprawach. Jak się modliłem? Jak wyglądała moja modlitwa? Czy te sprawy były przemodlone? Bardzo wielu ludzi przychodzi, no nie tylko do mnie, bo do innych kapłanów również, ale akurat odwołuje się do swoich własnych doświadczeń i mówi o tym, że gdzieś tam kiedyś pomyliło się na przykład w próbach ułożenia sobie życia z jakimś mężczyzną czy kobietą. No i przychodzą z jakimś bardzo konkretnym cierpieniem, ranami, może nieraz i złamanym sercem, złamanym życiem. Wtedy oczywiście trzeba takiego człowieka przytulić, tak duchowo jakoś zrozumieć, poświęcić mu czas. Niekoniecznie próbować wytykać mu od razu jego zaniedbania i błędy, bo przychodzi z jakąś wielką biedą i cierpieniem, ale też wtedy, na tym etapie trzeba zapytać, a gdzie w tym wszystkim był obecny Pan Bóg? Czy tę sprawę wyboru swojego chłopaka, dziewczyny, męża czy żony oddawałeś regularnie Panu Bogu? Jeśli tego nie robiłeś, jeśli się w tej sprawie nie modliłeś, no to nie dziw się, że doszło do pomyłki, że to nie Bóg ci dał mężczyznę czy kobietę, ale to zły duch podsunął ci kogoś dla twojego utrapienia, umęczenia, oddalenia od Pana Boga, wprowadzenia w grzech i tak dalej. Popatrzmy. Jezus, zanim powołał swoich apostołów, to całą noc spędza na modlitwie. Oddaje to wszystko Bogu. Prosi o jakieś konkretne może wskazówki od swojego Ojca. Możemy oczywiście gdybać, czy Jezus już wiedział wcześniej, kto to będzie, czy jeszcze w jaki sposób ta noc zmieniła Jego decyzję odnośnie tego wyboru. Tego to nie wiemy. Ale wiemy, że On ten wybór oddał Bogu. Modlił się długo, pomimo tego zmęczenia. To jest bardzo ważne, żeby bez względu na to, na jakim etapie życia jesteśmy, zawsze oddawać Panu Bogu to, co jest najważniejsze. A myślę, że nie ma ważniejszych spraw niż decyzja o wyborze współmałżonka, dziewczyny, chłopaka, bo to przecież jest już jakieś wejście na jakieś tygodnie, może miesiące, może nawet lata. Oddajesz drugiemu człowiekowi część swojego życia, swoją emocjonalność, swoją przeszłość, swoją psychikę i tak dalej. Jeżeli wpuścisz do swojego życia kogoś niewłaściwego, to będziesz niestety musiał bardzo słono za to zapłacić. A więc trzeba prosić: Panie Boże, oddaję Ci to, co się teraz wydarza w moim życiu. Ta osoba, która zaczyna mi być bliska. Proszę, jeśli to jest właściwa osoba, to pobłogosław temu związkowi. Jeśli nie, to niech to jak najszybciej się rozpadnie. Trzeba oddawać Panu Jezusowi swój rozum i serce. O tym bardzo wyraźnie mówiłem, bo tutaj są dwa bardzo słabe punkty każdego z nas. Jesteśmy niestety ludźmi skazani niestety przez grzech pierworodny i wciąż niestety też będziemy musieli doświadczać tych naszych słabości. Przekonywać się, że pomimo różnych błędów, naszych doświadczeń wieloletnich, jesteśmy skłonni upadać po raz enty. Dlatego te dwie przestrzenie trzeba oddawać Panu Jezusowi, swój rozum i serce, żeby nie wprowadziły w błąd, nie wprowadziły na manowce. I trzeba rozeznawać, czyli pytać Pana Boga, czy ta osoba, która pojawiła się w moim życiu, pochodzi od Niego, czy też od złego ducha. Czy ta osoba ma być moim mężem, czy moją żoną. Ktoś powie: no dobrze, ale co to znaczy rozeznawać? Bo to jest takie słowo, no, które może księża, siostry zakonne doskonale znają, ale my niekoniecznie. Rozeznawać to znaczy prosić Pana Jezusa o znaki, czy On temu błogosławi, czy nie błogosławi. Czy jest zgodne z Jego wolą trwanie w jakiejś relacji albo wejście w jakąś relację. Jak rozeznawać? Czytając znaki i prosząc Pana Boga o znaki. Panie Boże, jeżeli to jest moje miejsce, pokaż mi to bardzo konkretnie. Chcę to odczuć w swoim sercu, chcę to odczuć w swojej psychice, w swoich uczuciach, emocji, w rozumie, ale przede wszystkim w swoim życiu. Chcę to usłyszeć od Ciebie. Ja pamiętam, że chociaż to moja droga to była troszkę inna, bo jak wstępowałem do seminarium, to już miałem taki układ z Panem Bogiem, że ja muszę mieć 100% pewności, że to jest moje miejsce, że Pan Bóg tego chce i naprawdę tak bardzo intensywnie podszedłem do tego rozeznawania jeszcze przed seminarium, żeby już tam nie mieć żadnych wątpliwości, żeby się skupić tylko i wyłącznie na tym przygotowaniu się do kapłaństwa, więc autentycznie idąc do seminarium wiedziałem, że tego Pan Bóg ode mnie chce, ale zanim to zrobiłem, to prosiłem o znaki, konkretne znaki. Boże, jeżeli to jest to, to ja chcę to wiedzieć. Mów, przemawiaj, dawaj znaki i tak dalej. I były znaki, takie różne znaki, zupełnie dla mnie niespodziewane, przez które Pan Bóg pokazywał, że błogosławi tej drodze i że to mam właśnie robić. Ale też mówiłem, że jeżeli sam sobie to wymyśliłem, to proszę, niech to ode mnie odejdzie, niech ta sprawa ucichnie w moim sercu, niech się znajdą na mojej drodze ludzie, którzy mi to wybiją z głowy. I o dziwo, w sercu nic się nie zmieniało. Cały czas to przekonanie było takie stałe, liniowe, że tego Pan Bóg chce, nie było żadnego zawahania. Byli ludzie, którzy, szczególnie kapłani, którzy potwierdzali, że no, tego chyba Pan Bóg od Ciebie chce. Oczywiście, nikt nie chciał powiedzieć na 100%, ale było dużo takich znaków potwierdzających. I też w umyśle i w sercu pojawiały się konkretne argumenty, że to jest właściwa droga. I tak samo, jeżeli będziecie wybierać sobie kiedyś w przyszłości żonę, męża, na ten sam sposób trzeba prosić o takie znaki. Uważnie czytać to, co się dzieje w sercu, co się dzieje w umyśle. Czy jest tam pokój, czy jest właśnie niepokój, czy jesteś w stanie myśleć bezpiecznie o kolejnym miesiącu, kolejnych latach z tym człowiekiem, z którym jesteś, czy widzisz siebie za kilka lat przy tym człowieku, czy jesteś w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał wasz związek, wasza relacja na gruncie tego, jak teraz funkcjonujecie ze sobą. No i też w jakim kierunku idziecie. Czy to trwanie przy tym drugim człowieku zbliża ciebie do Pana Boga, czy od Pana Boga oddala? Czy umacniasz się w wierności Bogu, Bożym przykazaniom, czy raczej po kolei zaczynasz te Boże przykazania łamać? To są znaki, przez które czytamy, czy dana relacja, dany związek pochodzi od Pana Boga, czy ma Jego błogosławieństwo, czy też nie. Oczywiście nie mówię tutaj o jakimś pojedynczym, drobnym potknięciu, który może się przytrafić chłopakowi i dziewczynie, bo przecież są tylko ludźmi. Chodzi o jakąś postawę, która na dłuższą metę idzie albo w stronę Pana Boga, albo od Pana Boga oddala. Takich niestety relacji, które od Pana Boga oddalały, i to tak konkretnie, widziałem dużo i one później kończyły się wielką tragedią. Przynajmniej tej strony, która chciała być blisko Pana Boga, ale łudziła się, że no wszystko się jakoś tam uda, poukłada, że może ta druga strona się nawróci i tak dalej. Tak się niestety nie stało. A więc te osoby zignorowały wszystkie możliwe znaki, przez które Pan Bóg pokazywał, ja temu nie błogosławię. Można uprzeć się i nawet niejako wymusić na Panu Bogu to błogosławieństwo, no, upierając się i idąc do ołtarza z kimś takim, to no, wcześniej nic z Panem Bogiem nie chciał mieć wspólnego, ale wtedy taka osoba funduje sobie na całe swoje życie krzyż. Więc w jakichkolwiek jesteście teraz w sytuacjach życiowych, cokolwiek wydarzyło się w waszym życiu i co wydarza się teraz, nic nie stoi na przeszkodzie, aby modlić się o to, żeby kolejna osoba, którą wpuścisz do swojego życia, pochodziła od Pana Boga, i żeby ta relacja była oparta na Bożym błogosławieństwie. Tak jak Jezus całą noc się modlił, aby wybrać swoich apostołów, uczniów, tak nie traćcie, inaczej nie skąpcie czasu, żeby mieć to serce gotowe, przygotowane na spotkanie takiej osoby. Czyli czujne na te znaki, przez które Pan Bóg będzie ci mówił, to jest ta osoba albo to nie jest ta osoba. I teraz przechodzimy do kolejnego bardzo ważnego punktu. Mianowicie Bóg udzieli odpowiedzi tylko temu, kto jest pokorny. Już sam fakt, że się modlisz, świadczy o twojej pokorze, bo uznajesz, że sam z siebie to co najwyżej może się pomylić i znowu wejść w to samo bagno, w którym być może kiedyś byłeś. Ale jeżeli już się modlisz, czyli oddajesz Panu Bogu to, co się dzieje w twoim życiu, to już jest jakimś znakiem pokory. Ale także trzeba jeszcze tej pokory, czyli takiego wewnętrznego przekonania, że ja chcę przyjąć drugiego człowieka takiego, jaki jest. To jest bardzo ważne w takich relacjach, w związkach. Bo wczoraj o tym mówiłem, może pokrótce przypomnę. Często my podchodzimy już do drugiego człowieka z jakimiś uprzedzeniami, bo każdy z nas w jakiś sposób był poraniony przez innych i być może spotykając się z kimś nowym, to bardziej skłonni jesteśmy najpierw zobaczyć w nim jakieś jego słabości, wady, te tak zwane minusy, niż to, co jest jego mocną stroną. Oczywiście, trzeba najpierw kogoś dobrze poznać, żeby móc stwierdzić, ile ta osoba jest warta, ale zauważmy, że często tak właśnie jest, że łatwiej nam jest kogoś ocenić, kogoś no, w ogóle nawet i odrzucić, przekreślić, niż spróbować podejść z takim właśnie pozytywnym nastawieniem, jak to wczoraj mówiłem, żeby już tak na dzień dobry dać komuś te trzy plusy, prawda, za coś, co tak nam wpadnie w oczy. Jeżeli będziemy mieli taką postawę, to po pierwsze staniemy się o wiele bardziej otwarci na drugiego człowieka, ale też i ta druga strona uzna, że my sami jesteśmy też otwarci, że jesteśmy w stanie przyjąć tą osobę taka, jaka właśnie jest. Więc jeżeli z dwóch stron będzie takie pokorne stanięcie przed sobą, to wtedy możemy rzeczywiście stworzyć taki dobry grunt, aby móc się dobrze poznać. To znaczy nie udajemy innych niż jesteśmy. Nie nakładamy na siebie jakichś niepotrzebnych masek. wiemy, że wartość drugiego człowieka opiera się na prawdzie, że nie trzeba udawać kogoś, kim się nie jest, ale no po prostu być sobą, bo wiemy, że ta druga osoba nie oceni nas, nie przekreśli, że ona patrzy na nas pozytywnie, patrzy na nas tak jak Bóg. I teraz właśnie dochodzimy do czegoś bardzo ważnego, że owocem tej modlitwy, tego spotkania z Bogiem będzie takie nastawienie naszego serca, że poniekąd nauczymy się patrzeć na drugiego człowieka oczami Pana Boga. Czyli Bóg obecny w nas dopomoże nam skierować nasze serce, nasze uczucia ku właściwej osobie. I tak właśnie mówią małżeństwa, które przeżywają kolejne rocznice ślubu, że kiedy się spotkali po raz pierwszy, to mieli już tam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że o, tak, to będzie mój mąż, albo to będzie moja żona, że mieli wobec siebie jakieś takie bardzo pozytywne przeczucia. Ja myślę, że to w tym wszystkim musiał być obecny Pan Bóg i w jednej, i w drugiej stronie. Człowiek pyszny, on zawsze tak patrzy troszkę, on nie widzi swoich wad, ale od razu ocenia tą kolejną osobę. Nawet jej jeszcze nie zna, ale już widzi, że to tak, to nie, to mi coś nie pasuje i tak dalej. I nie daje sobie ani tej drugiej stronie szansy. Mam bardzo wysokie mniemanie o sobie. Też Pana Boga z reguły nie pyta, bo po co? I szuka, no właśnie, pytanie, czego szuka kogoś pod siebie, pod swoje właśnie oczekiwania. Ale nie chcę dotrzeć do prawdy o tym drugim człowieku, o jego wartości. Już niejako z góry zaczyna instrumentalnie traktować drugiego człowieka. I takie relacje, no niestety, one też będą wielkim cierpieniem, przynajmniej dla tej drugiej strony. Jeśli ona się wcześniej czy później zorientuje, że tak naprawdę to ta druga strona no niewiele zrobiła, żeby poznać prawdę o tym, kim ona naprawdę jest, co tam jest w sercu, co się dzieje, co jest w niej pięknego, wartościowego. Tutaj, jak mówię, bardzo wielka rola modlitwy, czyli zaproszenia Pana Jezusa, żebyśmy nauczyli się kochać Jego sercem, patrzeć na drugiego człowieka Jego oczami, starać się przede wszystkim nie oceniać, ale dawać każdemu od razu jak najwięcej plusów, żeby stworzyć właśnie taki podatny grunt na rozmowę, na spotkanie, na bycie z drugim. Ale także Jezus obecny w naszym sercu dopomaga nam być ponad naszymi doświadczeniami, jakimiś zranieniami, naszą przeszłością, tym, co się wydarzyło kiedyś, co nas bardzo poraniło i co powoduje, że może jesteśmy za bardzo wycofani, że boimy się zrobić ten kolejny krok do przodu, bo uważamy, że jeżeli to zrobię, to znowu powtórzy się sytuacja z przeszłości. Jezus obecny w twoim sercu, On ciebie uchroni przed takim błędem, no, który ciebie zawsze może trzymać w tym punkcie wyjścia i nie pozwoli dokonywać właściwych wyborów. Bo będziesz się ich bał. Będziesz się ich bał. To jest właśnie rola wpuszczania Jezusa do swojego życia. Pan Jezus doskonale wie, jak jesteśmy słabi, jak często popełniamy błędy, ale jeżeli tylko damy Mu szansę i pozwolimy Mu działać w naszym życiu, w naszym sercu, to wszystko się może zmienić i może w końcu w naszym życiu zaistnieje coś, co będzie dla nas radością i radością dla innego, dla drugiego człowieka. I teraz znowu idziemy ten kroczek dalej. Kiedy już potrafimy rozpoznać, czy w naszym sercu jest prawdziwa pokora, czy też może właśnie jeszcze ta pycha, no, to rzeczywiście trzeba prosić Pana Jezusa, żeby nas tej pychy uzdrawiał, to trzeba przejść do działania. A więc Jezus modlił się całą noc, ale z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12. A więc dokonuje bardzo konkretnego wyboru. Stać właśnie w takiej pozycji wiecznego obserwatora to nie było podobne do Jezusa. To nie wyobrażamy sobie, że Jezus przez 10 lat gromadził wokół siebie tam 60 czy 70 uczniów, ile ich tam było, i tak ciągle im się przyglądał. No ten się nadaje, ten się nie nadaje. Może coś z niego będzie, może nie będzie. Ale za rok zdecydujemy i tak dalej. To nie było w stylu Jezusa. On się pomodlił, ale dokonał wyboru. Dokonał wyboru. Wybrał swoich uczniów na apostołów. I to były dobre wybory. Ale ktoś zaraz powie, zaraz, jakie dobre wybory? A co z Judaszem Iskariotą, którego zdradził? Czy tu się pomylił? Ja myślę, że rzeczywiście Jezus doskonale wiedział, że on go kiedyś zdradzi. Ale powołując go, dał mu szansę. Dał mu szansę, której on niestety nie wykorzystał. Mówię o tym, bo nie brakuje takich osób, które wchodzą w różne relacje, stwarzając szansę tej drugiej stronie na to, żeby było z tego dobre małżeństwo, dobre narzeczeństwo, dobra para, dziewczyna, chłopak i tak dalej. Niestety ta druga strona tej szansy nie wykorzysta i staje się później przyczyną wielkiego cierpienia dla drugiej strony. Ktoś może powiedzieć, no tak, no, modliłeś się, a i tak się pomyliłeś. To się niestety często wyrzuca takim osobom, których małżeństwa się nie udały. Czy należy ich winić? Czy one coś zaniedbały? Myślę, że nie. Myślę, że jest jakimś rodzajem Bożego dopustu także to, że nie popełniliśmy pomyłki w wyborze tego drugiego człowieka, ale on nie stał się godzien. On nie stał się godzien tego, by być z tą właśnie osobą. Że ją w jakiś sposób zdradził, zranił, odszedł i tak dalej. To już jest tajemnica ludzkiej wolności. Wolności, że będąc z kimś zawsze możemy stać się dla niego albo kimś najlepszym, jedynym na świecie, ale też i największą przyczyną życiowego nieszczęścia. To już jest Boża tajemnica, Boży dopust, że ktoś wiele się modli, oddaje Panu Bogu, dokonuje wyboru, a i tak się może w cudzysłowie pomylić. On się nie pomylił. To ta druga strona niestety nie współpracowała z tą łaską, którą otrzymała, łaską miłości. I takie sytuacje mogą się niestety przytrafić. Mówię o tym i to jest bardzo ważne, żeby ktoś nie miał pretensji do Pana Boga, że no przecież nic nie zaniedbał. Nie wiem, trwał w czystości, do ślubu, modlił się wiele, a tu jednak gdzieś tam po latach został bardzo poraniony. Jest to niestety jakiś rodzaj Bożego dopustu, że taka sytuacja może czymś w życiu się zdarzyć. Ale to działanie jest potrzebne. Potencjalność tego, że możesz się pomylić, nie może ciebie blokować na wybór. Bo to byłoby szatańskie. To byłoby niechrześcijańskie. Istotą pokus, wielu pokus szatana, złego ducha jest nic nie rób z tym. Nic z tym nie rób. My jako chrześcijanie mamy działać. Bóg błogosławi w działaniu. Ja to powiedziałem kiedyś w niedawnej konferencji wygłoszonej w Katowicach, że u wielu dzisiaj mężczyzn, u wielu kobiet łatwiej jest długie godziny się modlić, niż przejść do działania. Pan Bóg błogosławi w działaniu. Módl się i działaj. Módl się i działaj. Ale nie może być tak, że długie, długie godziny spędzone w kościołach, na pielgrzymkach i tak dalej, ale później lęk przed konkretnymi wyborami, działaniami. Ja miałem takie bardzo silne przeczucie, właśnie kiedy się zastanawiałem na tym seminarium, że ja muszę teraz iść, teraz, znaczy teraz wtedy, kiedy się to wszystko pojawiło. A wtedy byłem w trakcie pierwszego roku doktoratu i był tam jeden czy drugi kapłan, który mówił, no to poczekaj, skończ doktorat, prawda? To już będziesz miał lepszą pozycję wyjściową. A ja wiedziałem, że ta łaska, którą daje Pan Bóg, ona jest dana tylko na jakiś jeden moment. I ona nigdy nie wróci. Tak było napisane w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny. I rzeczywiście zrezygnowałem z tego doktoratu. I nie mam doktoratu, ale po co mi doktorat? Po co mi? Co on mi da? Nic mi nie da, prawda? Mam kapłaństwo, to jest więcej niż doktorat. No i tak samo popatrzcie, że często Pan Bóg daje nam różne szanse, łaski, prawda? No na przykład uważam, że łaską jest to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, prawda? I możemy tę łaskę przyjąć, wykorzystać, ale też możemy po prostu no, przejść jakby obok tego wszystkiego i po prostu no, zmarnować te szanse, którą daje nam Pan Bóg po raz kolejny w naszym życiu. Potrzeba działania. Działania oczywiście omodlonego. Działania, do którego zaproszony został sam Pan Jezus. Działania, które zostało przez Boga pobłogosławione. Działania odważnego, mężnego w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. Codzienna modlitwa do Ducha Świętego powinna towarzyszyć każdemu z nas przez całe życie właściwie, ale w sposób szczególny właśnie wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy na tym etapie, że podejmujemy jakieś życiowe wybory. Codziennie modlić się do Ducha Świętego, żeby cokolwiek się dzieje w naszym życiu, było w zjednoczeniu z Bogiem, z Duchem Świętym, żeby On nam, żeby nas prowadził, żeby nam podpowiadał, żeby nami kierował naszymi słowami, I przede wszystkim, żebyśmy rzeczywiście byli z Nim zjednoczeni. I to, co będzie pochodziło od złego ducha, nie wytrzyma tej próby. Pamiętam świadectwo pewnej dziewczyny, ale także i kiedyś słyszałem odwrotne świadectwo, które mówił chłopak, ale odwołam się do tego pierwszego, która mówiła, że kiedy poznała jakiegoś chłopaka, to bardzo często modliła się o to, żeby była zjednoczona sercem Jezusa, żeby w ogóle Jezus był przy niej obecny, żeby obok niej byli święci. I mówiła, że ten chłopak, który fizycznie jej się bardzo podobał, w ogóle był taki bardzo męski, to ilekroć się tam spotykali, tam sam na sam, to był taki rozdrażniony, był taki nerwowy. Coś mu tam nie pasowało, prawda? I on nie potrafił stwierdzić, co to było takiego, a co go tak bardzo drażniło. No jego drażniło to, że właśnie to nie jego drażniło, ale to szatana, który gdzieś tam w nim był, bo się okazało, że chłopak był tam po uszy w bagnie i tam w grzechach ciężkich, a więc pod władzą złego ducha, że te złe duchy, które w nim mieszkały, nie mogły znieść obecności Jezusa, który był obecny w tej dziewczynie i tych wszystkich świętych, którzy ją otaczali. I dlatego jak oni byli sam na sam, no to on się nie potrafił jakoś normalnie zachować. Był tak rozdrażniony, że chyba po tych dwóch randkach powiedział, że i tak nic z tego nie będzie i koniec. No, a w ten sposób Pan Bóg ją jakoś ochronił przed czymś, co mogłoby ją bardzo, bardzo poranić. Więc właśnie takie zabezpieczanie siebie, swojego życia, oddawanie Panu Bogu, jednoczenie się z Nim, to jest najlepsza ochrona, jaką możemy otrzymać na to, co nas czeka. A więc właśnie, to wszystko chcemy dzisiaj Panu Jezusowi oddawać. I naszą modlitwę, i naszą pokorę serca, przekonanie, że nie jesteśmy pępkami świata i lepszymi od innych, ale właśnie z takim sercem otwartym na drugiego człowieka, bo przecież każdy człowiek jest cudem, każdy człowiek jest czymś najlepszy, najpiękniejszy. Chcemy to umieć dostrzec, zobaczyć, docenić, pokochać, ale też właśnie przejść do konkretnego działania. Właśnie z tą umiejętnością nie chowania głowy w piasek, nie pozycji wiecznego obserwatora, rozeznawacza, ale właśnie tego, który potrafi w zjednoczeniu z Bogiem działać. O to wszystko chcemy prosić Pana Jezusa, by później On mógł się nami posługiwać, żeby wola Boża dokonywała się w świecie. Pan Bóg ma przed każdym z nas bardzo konkretne zadania i chce się nami posługiwać, ale my musimy sami dojść do takiego punktu w naszym życiu, kiedy to działanie będzie możliwe. Więc to wszystko, co teraz usłyszeliśmy, oddawajmy Panu Jezusowi i tak jak wczoraj zapraszam Was do tego, żebyśmy po przyjęciu Komunii Świętej trwali trochę dłużej w tej modlitwie dziękczynienia i to ma być taki czas naszego wewnętrznego dialogu z Panem Jezusem, Jego adoracji, dziękczynienia, ale także i konkretnej modlitwy, prośby w tych sprawach, które gdzieś tam pojawiły się w naszym sercu w trakcie tej homilii, które może gdzieś tam pojawiły się w ciągu dnia. Zawsze najpierw oddajemy Panu Jezusowi to, z czym sobie nie radzimy, co widzimy, że jest naszym problemem, ale też dziękujemy Mu. Dziękujemy Mu za to, że jest przy nas obecny, że przychodzi do nas jako ten, który chce nam po raz kolejny podać swoją dłoń, poprowadzić nas może tych parę kroków we właściwym kierunku i pomóc nam na nowo ułożyć sobie życie już po Jego myśli.